Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa programu, pan Bogusław Barnaś. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Architekt, założyciel interdyscyplinarnej pracowni projektowej BXB, ale powinienem chyba powiedzieć, że mielczanin.
Tak,
może to w pierwszej kolejności.
Mielczaninem. Potem był Kraków, studia, potem były Niemcy, też studia, potem był Londyn, praca, potem Edynburg, praca. Come back do Krakowa już 7 lat i to, własna pracownia.
Proszę mi powiedzieć, czy Mielec jest miastem interesującym dla architekta?
Myślę, że Mielec jest może trudnym miastem dla architekta, tak mi się wydaje, bo to miasto, które bardzo szybko się powiększyło, co ma jakieś konkretne skutki. Taka eksplozja, można powiedzieć, miasteczka, nie wiem, 5-10 tysięcy mieszkańców do skali 80 tysięcy, więc jakiś tam problem demograficzny nawet, że nagle struktura tego miasta to ludzie przyjezdni, więc to jest bardzo ciekawe miasto na pewno pod tym względem. No i całe to założenie nowe urbanistyczne, to osiedle robotnicze, to jest bardzo ciekawe, myślę, że w skali kraju nawet takie dziedzictwo.
Ja się zastanawiam, jaką drogę pan przebył właśnie z takiego miasta, które z jednej strony budowało swoją tradycję, bo pojawił się przemysł lotniczy. Mnóstwo osób znalazło tam miejsce dla siebie, miejsce życia. No więc ta architektura pewnie też w jakimś sensie wybuchła. Zastanawiam się, jak patrzył na to wszystko młody człowiek, który gdy dzisiaj projektuje i którego wizje są zupełnie pozbawione takiej tradycji mniejszego, przemysłowego miasta. Co on myślał o architekturze, gdy wiele lat temu w takim mieście żył?
Rzeczywiście moje projekty, tak mi się wydaje, są pewnego rodzaju ucieczką od tego, co miałem w Mielcu. Ja w Mielcu widzę pewnego rodzaju ucięcie ciągłości. To wszystko, co tam powstaje, jest takie bardzo mieleckie, miejskie. Wydaje mi się, że jest brak ciągłości, że to się w pewnym momencie mieszkańcom urwało. Oni przyjechali do Mielca, bardzo często z małych miejscowości. I w tym Mielcu, zarówno w architekturze, jak i w obszarze społecznym, można zauważyć pewne zagubienie, tak mi się wydaje.
Wie pan, jak się patrzy na przykład na willę Oborskich czy willę Weryńskich, to jest zupełnie inny świat niż centrum kulturalne, tak, które jest socrealistyczną architekturą.
Dokładnie. Więc ten socrealizm wszechobecny, ta nagła, intensywna ekspansja zabudowy miasta tworzy pewnego rodzaju kontrast i wydaje mi się brak kontynuacji. I moje projekty bardziej nawiązują do tego, co zostało przerwane, czyli do polskiej wsi, do kościółków zrębowych, do chałupy polskiej, do regionalizmów. Ja jestem mielczaninem, czyli jestem mieszkańcem miasta,
które... Mieszczuchem.
Mieszczuchem. Ale jestem... Wychowałem się w mieście, które przeszło olbrzymią transformację i mam wrażenie, że my jako mielczanie zostaliśmy odcięci od pewnej kontynuacji. Nagle nastąpił gwałtowny rozwój Mielca, zostało porzucone to wszystko, te piękne wsie, miasteczka, też ta architektura właśnie jak Dworek Oborskich. I to wszystko nagle było w tym socrealizmie formowane. Nie do końca to było według mnie naturalnym przejściem. Jeżeli ktoś spędził 30 lat swojego życia na wsi i tam dojrzewał i nagle znalazł się w Mielcu, nagle zaczął pracować w polskich zakładach lotniczych, jakiś zupełnie inny świat, pewnego rodzaju oderwanie od przeszłości. Brak tej ciągłości, myślę, jest charakterystyczny dla tego miasta.
Czyli co, bardziej współczesny architekt i taki wizjoner jak pan to jest buntownik, czy człowiek poszukujący kontynuacji jakiejś?
Myślę, że bardziej poszukujący kontynuacji i szukający nowej jakości, nowej estetyki, ale takiej, która jest zakorzeniona w tradycji, która wypływa z naprawdę głęboko zakorzenionych wzorców, a nie tych sprzed powiedzmy 50 lat, bo ten socrealizm to jest stosunkowo rzecz nowa i może nawet agresywna, jeśli popatrzymy na skalę Mielca, prawda, ten socrealizm przytłoczył tak naprawdę tą całą starówkę. I
chociaż powiedziałbym, że dzisiaj te budynki też jakoś celebrują, one są już zabytkami architektury.
Tak.
W Rzeszowie budynek Urzędu Wojewódzkiego, prawda?
W Krakowie Nowa Huta.
Tak. Okazuje się, że to też jest jakaś wartość.
Oczywiście.
Zapisana w historii architektury. Ale proszę pozwolić, że wrócimy do tego nawiązywania do świata, który w jakimś sensie odszedł albo miał jakąś swoją ważną tradycję w Polsce, czyli na przykład architektura wiejska. Przecież my przez lata całe wstydziliśmy się, że na przykład mieszkaliśmy na wsi, że nasi dziadkowie mieszkali w takiej prostej chałupie. Nie mieliśmy specjalnej estymy dla tego typu architektury, a pan ją wynosi, że tak powiem, na piedestał.
Dokładnie. I to osobiście bardzo cenię i bardzo lubię. Polską wieś, taką prawdziwą, autentyczną i wydaje mi się, że to jest olbrzymia wartość naszego kraju, krajobrazowa i kulturowa. I można powiedzieć, że ja staram się podnieść do rangi sztuki tą sztukę ludową, tą troszeczkę taką właśnie zapomnianą, a może nawet czasem niechcianą. Nie wiem, teraz tworzymy na przykład dom z kurnikiem, prawda? Też chcemy...
Dom z kurnikiem.
Dom z kurnikiem, tak. Czyli jakby mnie pasjonuje to podniesienie tej polskiej wsi do rangi współczesnego designu. Wydaje mi się, że wtedy mogę stworzyć coś nowego, coś świeżego i nie muszę importować pewnych pomysłów, pewnych wzorców. Myślę, że bardzo popularne jest takie importowanie, czyli fascynacja może inną kulturą, nie wiem, może architekturą włoską, czy jeszcze inną, a można po prostu inspirować się i być zakochanym w tym, co nasze, a tym, co zapomniane.
To prawda, jeżeli patrzę na pana projekt Stodoła Spotkań i przypominam sobie, jakie miałem wyobrażenie, jakie miałem przeżycie, gdy wchodziłem kiedyś do stodoły, to coś, co pamiętam w pierwszej kolejności, to jest to światło przebijające się, słońce przebijające się przez szpary desek w ścianach.
Tak, coś niesamowitego.
To jest
prawda?
Coś niesamowitego, bo to jest obraz, który zostaje w człowieku i pana projekt dokładnie na tym bazuje.
Tak, i my za tym chyba tęsknimy, prawda? Wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że mieliśmy możliwość obcowania z polską wsią i to zostało też troszkę przerwane. Mieszkamy bardziej w miastach teraz, w dużych miastach, jest duże tempo życia. Ja mam tą polską wieś gdzieś tam we wspomnieniach, już tak nie obcuję z nią na co dzień. I rzeczywiście Stodoła Spotkań to projekt, który ma odtworzyć to wrażenie wnętrza stodoły, to światło wpadające przez szczelinki.
Co to znaczy Stodoła Spotkań? Miejsce, w którym można rozmaite projekty kulturalne,
tak,
na przykład
rozgrywać? Stodoła Spotkań to jest pawilon. Zostałem poproszony przez władze miasta, Ryglice, o zaprojektowanie altany miejskiej. No i zaczęliśmy szukać inspiracji. Okazało się, że w Ryglicach mamy bardzo wartościowy, zabytkowy spichlerz, jeśli dobrze pamiętam, z XIII wieku. Drewniany spichlerz, który przypomina trochę stodołę, a przede wszystkim jest drewniany, jest taki swojski, prawdziwy i do tego zabytkowego spichlerza staraliśmy się nawiązać, a że altana, którą projektowaliśmy, przyjęła bardzo prostą formę, formę stodoły, takiej współczesnej, nowoczesnej stodoły, to taka nazwa właśnie Stodoła Spotkań. A dlatego spotkań, bo tworzymy altanę dla mieszkańców.
Miejsce, gdzie można rzeczywiście
miejsce spotkań, prawda? Więc co? Jest to stodoła, bo nawiązujemy do tego spichlerza, ma formę stodoły bardzo prostą. Jest to miejsce spotkań, czyli Stodoła Spotkań, w którym można też doceniać to światło sączące się przez szczeliny drewnianej, ażurowej struktury.
Od czego pan zaczyna podejście do zaprojektowania jakiegoś obiektu? Ogląda pan przede wszystkim przestrzeń, w której to ma się znaleźć? Czy też, nie wiem, słucha pan inwestora, który zwierza się panu, jakim budżetem dysponuje?
A więc każdy projekt rozwija się swoją niezależną ścieżką, ale zawsze są cechy wspólne, czyli właśnie rozmowa z inwestorem, odwiedziny, czy wizja lokalna, poczucie miejsca, zbadanie okolicy, zbadanie historii, kultury, lokalnych zabytków, materiałów, więc jest to takie wielowątkowe działanie na różnych płaszczyznach, czyli inwestor, miejsce, klimat, historia, tradycja, socjologia, no i tak powstają te projekty.
Dom każdy Polski inaczej. Zaprojektował pan dla bardzo konkretnego miejsca, czyli Grudka nad Dunajcem.
Tak.
Mnie miejsce szczególnie bliskie. Rzeczywiście to jest dom z widokiem na Jezioro Rożnowskie. Kto z państwa kocha Sądecczyznę, to wie, jak to jest urokliwe miejsce. I to rzeczywiście też jest takie spotkanie architektury drewnianej, podhalańskiej, chociaż oczywiście Sądecczyzna to jeszcze nie Podhale, z zupełnie nową wizją. Pan właściwie ułożył odrębne dwa budynki jakby na sobie, tworząc jeszcze trzecią dodatkową przestrzeń, taką ażurową, jasną, przeszkloną. To jest coś w rodzaju chałupy wiejskiej, ale nie chałupy wiejskiej.
Tak, jest to, można powiedzieć, połączenie polskiej chałupy i polskiego kościółka zrębowego. Projekt miał polegać na stworzeniu przestrzeni do życia dla wielopokoleniowej rodziny. No i zaczęliśmy szukać formy, idei dla tego miejsca. Piękna działka, przepięknym widokiem na Jezioro Rzesznowskie. No i zaczęliśmy tworzyć bazę tego domu jako taka ciężka polska chałupa zrębowa, drewniana baza. Potem mamy przeszkloną w pełni przestrzeń dzienną, otwartą na ten piękny
mnóstwo
krajobraz.
Mnóstwo światła.
I to wszystko przykrywamy ciekawą formą dachu, bardzo nietypowy dach, połamany, pogięty, który właśnie czerpie z bogactwa kościółków zrębowych. I powstaje połączenie, hybryda kościółka, czegoś tak bardzo cennego w polskim krajobrazie i chałupy.
A jednocześnie pięknie wpisuje się to w pejzaż. Naprawdę, to nie boli, wręcz przeciwnie.
Tak, tak. I tworzy jeszcze ciekawą grę tej właśnie dynamicznej formy dachu i tej ciężkiej, statycznej formy chałupy.
Najpierw pan przyjechał do Gródka, obejrzał to miejsce, zbadał je i potem ta myśl się rodziła?
Rzeczywiście bardzo długo byłem na tej działce. Myślałem, jak powinien wyglądać dom właśnie w tym miejscu, jak powinien funkcjonować, jak rozdzielić poszczególne przestrzenie. W pewnym momencie okazało się, że warto zrobić przestrzeń otwartą, wspólną pomiędzy przestrzenią dla jednej rodziny i przestrzenią dla drugiej, czyli ta przeszklona kondygnacja, która rozdziela ten dach kryjący w sobie dwie kondygnacje mieszkalne i tej struktury na parterze takiej ciężkiej, czyli drugiej z strefy mieszkalnej, ta właśnie przeszklona kondygnacja jest taką częścią wspólną, która łączy domowników. I też wpisuje się może w naszą naturę, że jesteśmy bardzo rodzinni, ale chcemy zachować prywatność, chcemy mieć część wspólną, ale też odrębną.
No właśnie, to zaczynamy rozmawiać też o tym, czego potrzebuje współczesny człowiek.
Współczesny człowiek potrzebuje na pewno elastycznej architektury, czyli takiej, którą może dostosowywać do swoich potrzeb. Jeżeli mamy etap w życiu, że potrzebujemy mieć dom z pracownią, no to mamy dom z pracownią. Potem mieszkamy na przykład wspólnie z dziećmi, które zakładają rodzinę, to rozdzielamy ten dom na dwie strefy.
Potrzebujemy też takich enklaw prywatności.
Tak, enklaw prywatności i miejsc wspólnych. Czyli wydaje mi się, współczesna architektura powinna być elastyczna, bo nasze życie jest bardzo zmienne teraz.
To szalenie trudno zaprojektować, no, zwłaszcza taki dom.
Myślę, że trudno, tak. Trudno tworzyć architekturę taką elastyczną, która będzie adekwatna do naszych potrzeb. To jest takie wyzwanie. Jest bardzo trudne, ale bardzo cenne, jeśli uda się w projekcie architektonicznym stworzyć takie zasady działania przestrzeni, które umożliwią nam adaptowanie budynku do naszych potrzeb.
Mówimy dom polski, ale te domy są bardzo charakterystyczne dla pana pomysłów architektonicznych. Jak przejrzałem projekty, dom eko, dom artysty, dom zagrodowy, o którym już trochę wspomnieliśmy, dom koreański, który tak naprawdę jest halą sportową, która służy bardzo szczególnej dyscyplinie sportu, czyli badmintonowi.
Oczywiście,
też nazwał pan to dom.
Tak, nazwałem to domem, ponieważ tak naprawdę każdy budynek jest domem. Może nie jest to dom prywatny, ale taki dom dla ludzi, którzy chcą zagrać badmintona. I z kolei ten dom koreański znowu nawiązuje do typologii i do tradycji, do kultury Korei. Konkretnie do bastionów, takich historycznych bastionów, ciężka kamienna baza, potem ażur, konstrukcja lekka, drewniana i ażur i to wszystko przekryte dachem o takim charakterystycznym zaokrągleniu.
No tak, ale tu znowu pan wykorzystał coś charakterystycznego dla tej dyscypliny sportu, o której powiedzieliśmy, czyli lotka do
badmintona. Tak, rzeczywiście.
Jest takim elementem, który natychmiast mi się kojarzy, gdy patrzę na ten dach.
Tak, i tutaj tworząc ten budynek, chcieliśmy z jednej strony mieć ten bastion historyczny, tą historyczną architekturę Korei, a z drugiej strony mieliśmy w ręce lotkę do badmintona. Ale proszę zauważyć, że ta lotka i ten bastion mają cechę wspólną. Końcówka lotki jest taka stała, ciężka, potem jest lekka, ażurowa konstrukcja, a potem mamy piórka, czyli taki lekki dach zawinięty. I tworząc budynek, próbowaliśmy połączyć te dwie rzeczy. Wydaje mi się, że patrząc na wnętrze sali sportowej, wnętrze tej przestrzeni do gry badmintona, czuje się to bardzo mocno, tą lotkę. Konstrukcja tego budynku nawiązuje.
Ja muszę powiedzieć, że wiele z pana projektów wydaje mi się w ogóle zawieszonych w przestrzeni. One mają taką lekkość, nawet jak mówimy o tej bazie, o tych elementach takich mocnych. To jest taki element, który unosi te budynki jakby nad ziemią, kilka metrów nawet.
Dziękuję bardzo. To brzmi, wydaje mi się, bardzo lekko i tak. Bardzo mi miło, że moje budynki są lekkie i jakby robią wrażenie, jakby się unosiły nieco nad ziemią. Ja chciałbym, żeby moje budynki właśnie były takie natchnięte jakąś ideą, jakąś taką lekkością. Miłe to, dziękuję.
Pan nie ukrywa, że tworzenie architektury to jest działalność artystyczna. Myślę, że tu trzeba być nie tylko pilnym obserwatorem świata, tradycji, kultury, ale ta dusza artystyczna w architekcie być powinna. Nie wyobrażam sobie inaczej.
Myślę, że tak, bo w momencie, kiedy architekt staje się tylko rzemieślnikiem, to przestaje tworzyć, zaczyna już być tylko inżynierem. Natomiast zawód architekta to jest taka profesja, gdzie należy łączyć i tą humanistyczną i artystyczną duszę z tą inżynierską, matematyczną, precyzyjną...
Z realiami.
...naturą, z realiami, z przepisami, z prawem budowlanym.
No to już jest mniej przyjemne.
Z budżetem, prawda? Każda inwestycja ma swój budżet, więc to nie jest taki artyzm, w zasadzie malujemy obraz, tylko jednak cały czas równolegle z tym artyzmem mamy drugą warstwę, czyli budżet, finanse, bardzo mocno stąpający po ziemi realizm.
Niektórzy mówią, inwestor to dyktator i właściwie on tak mocno narzuca architektowi swoją wizję, że z tej wizji niewiele zostaje.
Mówi się, że architekt powinien być bardzo dobrym psychologiem i powinien umiejętnie wpływać też na decyzję inwestora. Może umiejętnie przekonywać go do swoich wizji. A wydaje mi się, że umiejętnie przekonujemy do swoich wizji wtedy, kiedy są one logiczne, uzasadnione i rzeczywiście mają mocne uzasadnienie.
Wie pan, bo myślę sobie o takim dylemacie, jaki pewnie architekt ma. Z jednej strony wizję, swój styl, ta lekkość na przykład w pana przypadku. No a z drugiej jest proza życia. Określona działka, określone możliwości finansowe, czasami brak zezwolenia na tamtą albo inną część architektury. No i co wtedy robi architekt? Poddaje się, rezygnuje z tej swojej wolności?
Rzeczywiście tak jest i bardzo często obiekty, które widzimy, te, które zostały zrealizowane, to jest któraś tam z wersji, któryś z wariantów, który gdzieś tam był projektowany, studiowany. Niektóre wersje czy warianty odpadają na etapie kosztorysu, niektóre na etapie decyzji inwestora, niektóre na etapie urzędu. Bardzo często to jest długa droga. I na przykład teraz jest małopolska chata podcieniowa w trakcie budowy i to jest projekt, który rzeczywiście to była chyba druga lub trzecia wersja. Tam mieliśmy już zatwierdzoną koncepcję. Koncepcja, dom się nazywał Dom Fotografika. Dom jest zaprojektowany dla artysty Fotografika. Ten pierwszy dom gdzieś wylądował w szufladzie.
Już nie przypomina tego, który jest realizowany?
Nie przypomina, ale jest małopolska właśnie chata podcieniowa, która nawiązuje trochę do Lanskorony, do podcieni, do architektury małopolski. I wydaje mi się, że jest lepiej niż ten dom Fotografika. Więc często te ograniczenia i te odrzucone koncepcje, tak naprawdę to jest wartość, która pozwala stworzyć nową, kolejną, która jest jakimś kompromisem, a może jest wynikiem już doświadczenia zdobytego przy projektowaniu koncepcji, która niestety wylądowała w koszu, albo w szufladzie, bo w koszu nic nie ląduje tak naprawdę.
A gdy ma pan taką sytuację, jak w przypadku pana projektu domu z drzewem w roli głównej, tak nazywam ten projekt. To jest, proszę państwa, drzewo w centrum otoczone budynkami mieszkalnymi, właśnie budynkiem mieszkalnym, bo to jakby dwa skrzydła czy dwa ramiona otaczające to drzewo. No, przepiękny projekt, bo mimo iż ten budynek jest wielki i masywny, no to drzewo zwraca uwagę.
Tak, tak.
No może trochę samotne, ale
mamy
piękne.
Działkę w centrum miasta, na którym rośnie piękne drzewko. No i jak tutaj posadzić budynek? Ściąć drzewo i posadzić
barbarzyństwo.
Budynek? Barbarzyństwo. Barbarzyństwo, prawda? Postanowiliśmy zostawić to drzewo. Drzewo staje się takim głównym aktorem dziedzińca, można powiedzieć, głównym bohaterem tego domu. To drzewo jest dostępne z różnych pomieszczeń. Widzimy to drzewo z basenu, z sypialni, z salonu. Ono się zmienia. To jest jabłoń, więc jest zupełnie inna.
W różnych porach roku.
Tak, jest biała, zielona, prawda? A druga rzecz, że tworzymy budynek w centrum miasta, więc chcemy stworzyć przestrzeń wyciszoną, taką bezpieczną, prywatną. Można przypuszczać, że jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, czyli zaprojektować dom na planie litery U, i w środku tego U mamy dziedziniec, zielone drzewo. Natomiast dom stanowi taki bufor akustyczny, taki ekran akustyczny dla tego dziedzińca.
To drzewo wyznaczyło wszystko.
To drzewo wszystko wyznaczyło, tak. I to drzewo jest głównym bohaterem tego domu i ono się zmienia, starzeje się razem z tym domem.
Bardzo często mówi się, że pan tworzy taką architekturę mocno związaną z jednej strony z naturą, z drugiej zrównoważoną energetycznie. Co to znaczy?
Tak, tak. Rzeczywiście bardzo, bardzo duży nacisk w BXB Studio kładziemy na to, aby każde nasze projekty były ekologiczne, energooszczędne, wydajne. zrównoważone finansowo też, aby się wpisywały w krajobraz, aby czerpały też z natury to, co mogą.
Czyli jak jest ta jabłoń, to ją zostawiamy.
To ją zostawiamy. Jak jest słońce, to tak tworzymy bryłę budynku, aby to słońce nam w lecie nie przeszkadzało, nie przegrzewało wnętrza, a w zimie dogrzewało nam przestrzeń. Tak na przykład jest w ekodomu, który tutaj niedaleko powstał, w okolicy Rzeszowa, konkretnie w Dzikowcu, na granicy Dzikowca i Weryni. To zawsze mam dylemat, czy to jest dom w Dzikowcu, czy dom w Weryni. I rzeczywiście jest to dom, który, jak się okazało, zużywa tylko około 1000 zł rocznie na ogrzewanie prądem.
Bardzo
tani dom. Zresztą pokazany w programie Marzeny Rogalskiej jakiś czas temu, Domy Przyszłości.
No to ja myślę, że te wszystkie elementy nie jest łatwo połączyć. Świat współczesny jest pełen dylematów, no to na pewno nie omijają dylematy architekta. To wszystko jest trudno jakby złapać w jedną nitkę. Potrzebuje pan, znowu wracam do tej przestrzeni wolności architekta, wielu kompromisów?
Z jednej strony potrzebujemy wolności, a z drugiej strony inwestorzy nakładają na nas pewne ograniczenia. I na przykład konkretnie może na przykładzie domu Eko. Ja bardzo chciałem, żeby ten dom miał dwuspadowy dach, był drewniany, był taki wiejski, ale inwestor chciał, aby ten dom był biały, energooszczędny, prosty w budowie i taki bardzo, bardzo purystyczny, czyli biała kostka porozbijana. Więc zawsze te projekty są jakąś wynikową oczekiwań inwestora, twórczości architekta, budżetu, miejsca i przepisów. Bo czasem jest tak, że mamy w prawie miejscowym wszystko zapisane, że dom ma być parterowy, ma mieć dach dwuspadowy, niestety nie może być czterospadowy, nie może być płaski i musi być czerwona dachówka. Jednak to nie jest taka twórczość luźna, malowanie obrazu. No nie. Są pewne wytyczne, przepisy, paragrafy.
Pan o tym opowiada. Przypominam sobie, spacerowałem nie tak dawno po Barcelonie. Oglądałem te piękne projekty Gaudiego. Z jednej strony miałem mnóstwo szacunku dla zamożnych Barcelończyków, którzy pozwolili takiemu wizjonerowi po prostu poszaleć wyobraźnią. I te piękne obiekty, domy, które projektował, no to są taką ekspansją jego wyobraźni. No ale z drugiej, jeżeli wczytać się w ilość kłopotów, które Gaudi miał, żeby przeforsować te projekty, no to zderzenie jak dzisiaj.
Zderzenie niesamowite, tak, co widać właśnie po obiektach, które do dzisiaj jeszcze są nieukończone. Myślę, że Gaudi był bardziej artystą niż architektem. Trochę rzeźbiarzem może.
Trochę dzieckiem też.
Trochę może też.
Bo wiele elementów architektury przypomina zabawę.
Tak.
Są elementem takiej właśnie dziecięcej trochę wyobraźni również.
Zastanawiam się, czy dzisiaj miałby rację bytu. Chyba byłoby mu ciężko z bardzo precyzyjnymi budżetami, przetargami, wytycznymi i chęcią, aby architektura była elastyczna, funkcjonalna przede wszystkim i zdolna do adaptowania różnych funkcji, też działająca w zgodzie z technologią współczesną. Mamy troszkę inne czasy, wydaje mi się.
Czyli co, życie architekta współczesnego łatwe nie jest, tak?
Wydaje mi się, że nie jest łatwe.
I pan to mówi? Człowiek, który jest najbardziej wziętym, czy jednym z najbardziej wziętych polskich architektów?
Wydaje mi się, że to jest bardzo trudny zawód. Nie wiem, czy jestem rzeczywiście takim wziętym architektem, ale rzeczywiście pojawiły się rankingi młodych, zapowiadających się architektów, w których BXB Studio się pojawiło. Natomiast jest to bardzo trudny zawód. Niektórzy mówią, że architektura to jest królowa wszystkich sztuk. Niektórzy mówią, że to jest matematyka. Inni mówią, że to jest biznes na przykład.
Czy dla architekta liczy się ilość zrealizowanych projektów, czy ilość tych zaprojektowanych rozwiązań architektonicznych, które no, pozostają trochę w jego szufladzie, w jego komputerze, na jego desce już dzisiaj pewnie nie, w jego głowie i w jego wyobraźni.
Myślę, że zrealizowany obiekt daje najwięcej satysfakcji architektowi, bo to jest rzeczywiście ukończone dzieło. Bo tak naprawdę projekt architektoniczny jest dopiero półproduktem. To jest narzędzie, to jest proces. Finalnym dziełem jest realizacja. I to jest kolejny element, który udowadnia, że to jest bardzo trudna sztuka. Jakby sam projekt to nie jest jeszcze sfinalizowane dzieło. Żeby to dzieło sfinalizować, musi mieć firmę budowlaną i inwestora i pieniądze. Natomiast bardzo często projekty kończą się na fazie koncepcji czy fazie projektu budowlanego. Jest tak dużo sytuacji, które stają na drodze do realizacji obiektu, że rzeczywiście nie każdy projekt kończy się realizacją. Mówi się, że im lepsza pracownia, im bardziej kreatywna, tym mniejszy procent zrealizowanych obiektów. Taki znany architekt Bjarke Ingels mówi, że w jego pracowni powstaje tylko 10% tego, co tworzą. Myślę, że w BXB Studio też to jest dalekie od 100%. Bardzo dużo projektów czeka na realizację, czeka na finansowanie. Mnóstwo projektów to są konkursy architektoniczne, które nie zwyciężyły albo zwyciężyły, ale nie zostały zrealizowane. Bardzo często inwestorzy prywatni, którzy proszą mnie o zaprojektowanie domu, zmieniają zdanie, zmieniają im się plany na przyszłość, no kupują inną działkę, trzeba zaczynać wszystko od nowa. I ten proces od pierwszego spotkania z inwestorem, zwłaszcza prywatnym, do tego szampana na samym końcu, już w zrealizowanym domu, czasem trwa 5-10 lat.
No to powiedziałbym, że architekt to charakter. Wytrwałość. Wiem, jakaś taka wewnętrzna wiara, że tworzy coś ważnego, istotnego, nie poddaje się. No, tak to widzę.
Tak, architektura to jest trochę taka ciągła walka właśnie, taki upór, przekonywanie na każdym etapie, na etapie koncepcji, na etapie budowy. Walka o to, aby nie iść na kompromis, który jest krzywdzący dla projektu. Bardzo często ta walka się nie udaje i wtedy trzeba sobie poradzić z tym, że to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, bo piękny budynek, który miał być wykończony piękną cegłą, nagle jest zatynkowany na biało. Nie tego chcieliśmy, ale to mamy. I długi proces i taki nieprzewidywalny tak naprawdę.
To, co pan mówi, dotyczy architektów w naszym kraju, czy generalnie jest problemem wszystkich ludzi uprawiających ten zawód?
Myślę, że nie jesteśmy wyjątkiem. To są realia tego zawodu. Ja pracując w Londynie przez kilka lat, czy w Edynburgu, uczestniczyłem w tworzeniu wielu budynków i myślę, że 1/3 tych obiektów jest zrealizowana. Tak. Biurowiec w Edynburgu, który projektowałem, do dzisiaj nie jest zrealizowany. Siedziba koncernu odzieżowego Esprit EDC w Ratingen, pomimo tego, że dostaliśmy pozwolenie na budowę i ten cały proces, roczny proces został pomyślnie zrealizowany. Niestety budynek do dzisiaj nie powstał. To był rok 2009, kiedy przyszedł kryzys i ten koncern się wycofał z tej realizacji. Z kolei biurowiec w centrum Londynu, Walbrook, został zrealizowany. Taki olbrzymi biurowiec, przy którym pracowałem przez ponad rok. Oczywiście stoi, jak jestem w Londynie, na Cannon Street, na skrzyżowaniu Cannon Street i Walbrook Street.
Może pan powiedzieć, tutaj moja dusza jest.
Część mojej duszy. To był olbrzymi zespół, 16-osobowy. Też moja pierwsza praca po ukończeniu studiów. No i rzeczywiście czuję się to. Jak tam jestem, to czuję to. Ten fragment mojej duszy, który tam...
Powiedział pan zespół. Z jednej strony architektura to jest praca zespołowa, no ale z drugiej to nazwisko numer jeden zawsze się gdzieś tam wybija. Mówimy budynek i od razu przykładamy do tego nazwiska, nie wiem, najczęściej tych wielkich. To oni tę pieczątkę wtedy przybijają, no i ten zespół gdzieś tam z boczku. No to jaka jest prawda o tej pracy zespołowej, czy też pracy indywidualnej architekta?
Z architekturą jest bardzo podobnie jak z filmem. Czyli mamy film. Film zwykle ma wielu ojców. Czyli jest reżyser. Często to nazwisko pada, prawda? Ten film stworzony przez tego reżysera, prawda? Potem są aktorzy.
Autor zdjęć, muzyka.
Autor zdjęć, muzyka. I także ten zespół jest olbrzymi.
I potem 100, lista płac. 200. I już się nazwisk nie pamięta.
I są końcowe litery, prawda? Tak. I tam są wszyscy. Natomiast rzeczywiście jest ten reżyser, który jest jakby odpowiedzialny za całość. I architekt jest takim reżyserem. Potem jest firma budowlana, to są właśnie ci statyści, operatorzy, dźwiękowcy, cały sztab ludzi, czyli ci, którzy realizują. Jest też scenariusz, nie wiem, kto w architekturze pisze scenariusz, mam wrażenie, że też ten główny architekt, ale też inwestor pisze scenariusz. Trochę scenariusz pisze miasto, tworząc plan miejscowy. Jeżeli jest on źle napisany, to można próbować walczyć i go troszkę zmieniać. Więc jest to trochę jak z filmem.
Inna sprawa, że pewnie uczestniczenie, nawet jeżeli nie jest się tym pierwszym reżyserem, uczestniczenie i branie udziału w takiej pracy dla architekta jest szalenie ważne, budujące. No, uczy się człowiek, co tak, tu dużo mówić.
Tak, tak.
Spod skrzydeł Andrzeja Wajdy wyszło mnóstwo innych wielkich reżyserów. No, Agnieszka Holland, Ryszard Bugański, pewnie mógłbym wymieniać wielu dzisiaj także mistrzów tego fachu. Jak się już zatrzymaliśmy przy filmie, to niech tak będzie.
Tak, i możemy od razu o mistrzach wspomnieć, bo ja też rzeczywiście miałem to szczęście, że zaczynałem u Normana Fostera, który jest gwiazdą światowej architektury, i to były moje pierwsze lata. I rzeczywiście on był tym głównym reżyserem, a aktorów było 1000, prawda? I w Londynie 700 osób, w Hongkongu 50, w Berlinie 100, i jakby te zespoły działały w różnych miastach, tych realizacji było mnóstwo różnych. No ja pracowałem konkretnie przy tym biurowcu w Londynie. Jakaś część mnie na pewno jest wynikową tego, co tam zdobyłem, czego się nauczyłem, i to były bardzo cenne lata pracy, gdzie właśnie mogłem projektować w dużym zespole, czerpać doświadczenie od innych ludzi, którzy mają doświadczenie zdobyte w różnych krajach, bo na przykład projektując to centrum w Ratingen, pracowałem głównie z Niemcami. Projektując biurowiec w Londynie, to był bardziej brytyjski zespół. Potem pracowałem troszkę w Szkocji, więc też jakby ta szkocka...
Ale niech mi pan powie, jest coś takiego jak architektura, czy też dusza architekta charakterystyczna, nie wiem, dla właśnie kultury niemieckiej, brytyjskiej, szkockiej, polskiej, tak?
Tak. I myślę, że architektura polska jeszcze szuka swojej definicji. Ta współczesna architektura polska, z tego względu, że mieliśmy ten wyłom olbrzymi, jakby staliśmy się trochę anonimowi w czasach komunizmu. Na pewno w czasach komunizmu architektura współczesna nie była tak upubliczniona i tak dostępna. Gdzieś kino przetrwało, mam wrażenie, architektura gdzieś tam została zepchana. Natomiast architektura holenderska czy brytyjska jest taka bardzo mocno zdefiniowana, i można mówić o specyfice architektury na przykład japońskiej. To jest bardzo mocno zdefiniowane, rozpoznawalne, natomiast architektura polska się cały czas kształtuje. Ta definicja, ta specyfika, ten styl polski, wydaje mi się, jest jeszcze do zdefiniowania.
No to jak się odnalazł Polak w tych międzynarodowych grupach brytyjskiej, niemieckiej? Był pan tam traktowany jak trochę przybysz z kosmosu?
Nie, myślę, że nie, bo to były międzynarodowe pracownie i tam byli Włosi, Hiszpanie i wszystkie możliwe nacje. To, że teraz tak nawiązuje bardzo mocno do polskiej kultury i tradycji, wzięło się stąd, że będąc w krajach zachodnich i projektując tam, chyba czuję się bardziej, że polska architektura nie jest tak mocno zdefiniowana, tak charakterystyczna, że jednak współczesna polska architektura czasem bardzo mocno czerpie wzorce z zachodu.
A nie z tego, czym się możemy poszczycić, tak? Czyli na przykład ta architektura wiejska.
Tak, i ja to samo widzę w modzie na przykład. Nie będę konkretnych marek wymieniał. Nie wiem, obuwie, jakieś marki modowe. Mam wrażenie, że czasem bardzo dosłownie próbują naśladować znanych projektantów włoskich, niemieckich. Czasem to się czuje bardzo mocno, że gdzieś tam te trendy są wyznaczane i potem one tutaj troszkę przechodzą na polski grunt. A wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Mamy tak bogatą historię, kulturę i tak dużo do zaoferowania, że możemy tworzyć.
To do dumy pan namawia.
Do dumy narodowej, tak, trochę tak.
No dobrze, jeżeli przeszedł pan swoje doświadczenia w pracy z zespołami w Anglii, w Szkocji, w Niemczech, no to dziś tworzy pan własny zespół BXB. No jest pan sam liderem.
Jestem liderem, piszę scenariusze, tak, tworzę nowe rzeczy, niektóre kontrowersyjne. Zaczęliśmy też tworzyć product design, jakieś nowe wynalazki. Tworzymy dom z kurnikiem, taki bardzo ekologiczny dom, w którym będzie można mieć kury. Niedługo go pokażemy. Zaczęliśmy w Warszawie też tworzyć nieco większe rzeczy. Taki ekologiczny wieżowiec, bardzo przyjazny dla mieszkańców w centrum miasta. Powstaje bardzo dużo domów w różnych częściach Polski. Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań.
To świetnie, że te realizacje naprawdę się toczą, dzieją.
Rzeczywiście w tej chwili jest kilka budów, niedługo ruszają kolejne i mam nadzieję, że będzie coraz więcej zrealizowanych obiektów.
No dobrze, jak pan zespół tworzył? To grupa przyjaciół czy grupa fachowców? Odbył się casting? Znowu do filmu nawiązuje?
Nie, pierwsze lata pierwsze 3-4 lata właściwie to była taka jednoosobowa działalność, bardzo artystyczna, bardzo samodzielna. I ja bardzo dobrze wspominam ten moment, kiedy mogłem być takim naprawdę trochę niepoukładanym artystą. Tworzyłem kiedy chciałem i gdzie chciałem. Potem zaczęło się to coraz bardziej rozwijać, nakręcać. Trzeba było powiększać zespół. Cały czas szukam osób zdolnych, kreatywnych, które chciałyby współpracować, tworzyć w BXB Studio. Niektóre osoby miałem okazję wychwycić, może zauważyć w trakcie mojej pracy naukowej na Akademii Krakowskiej. Niektóre same piszą, że chciałyby pracować w BXB Studio. No, ten zespół się tworzy cały czas.
Tak, no ja myślę,
jest coraz większy.
Stworzenie zespołu ludzi, którzy się rozumieją, czasami bez słów, mają podobne wizje. To piękna rzecz i rzadka rzecz.
Piękna rzecz, rzadka i trudna. I budowanie zespołu to jest kolejny element architektury. Jeśli chce się tworzyć rzeczywiście...
Mówimy budowanie zespołu.
Tak, tak. Budowanie
projektowanie zespołu.
Tak. To jest trudne. I zwłaszcza w tej branży artystycznej, gdzie wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby zespół pracował dobrze na gruncie nie tylko takim zawodowym, ale też takim socjologicznym. Też lider pracowni musi być dobrym psychologiem poprzez odpowiedni dobór nowych osób. Tu jakaś intuicja chyba jest ważna. Czyli nie tylko talent, ale też osobowość. Tak, żeby tworzyć taką naprawdę zgraną reprezentację.
Chociaż dobry lider to także ten, który w pewnym momencie puszcza swoich najlepszych uczniów wolno i oni sami zaczynają na własną rękę.
Tak. Rzeczywiście tworzyć. Ja staram się w pracowni dawać tą wolność. I czasem poprzez właśnie taką burzę mózgów powstają najlepsze rzeczy, poprzez starcie różnych myśli, poprzez otwartość, dyskusję, więc no, dobre biuro architektoniczne to na pewno jest taka demokratyczna struktura, ale jednocześnie w dobrym biurze architektonicznym musi być dużo tyranii. czyli okej, jest wolność, jest burza mózgów, wszyscy tworzymy, ale ktoś musi nadawać ten jeden ton, ktoś musi to wszystko prowadzić i spajać w jedną całość. Biura, które są bardzo demokratyczne i nie ma tego tyrana, stają się bardzo komercyjne i nie mają swojej takiej linii charakterystycznej.
Chociaż mają mnóstwo zleceń.
Mają mnóstwo zleceń, tak. Ale projektanci, którzy mają swoją duszę i rzeczywiście tworzą, to się czuje, że to jest ten architekt. Nie wiem, Kengo Kuma, taki japoński architekt, wydaje mi się bardzo, ma taką mocną specyfikę, to się czuje, że to zaprojektował Kengo Kuma. Na pewno myślę, że jest dużym tyranem w swojej pracowni. Zaha Hadid, która już świętej pamięci architektka, myślę, że też była takim liderem bardzo mocnym. Norman Foster też, mój mistrz, u którego pracowałem, miał też bardzo silny charakter i pomimo tego, że ta pracownia składała się z setek architektów, to jednak czuło się, że tutaj jest ten lider i jest ten tyran taki, który jakby wyznacza kierunek, wyznacza trendy.
Ktoś powie, dziwne połączenie. Z jednej strony mówimy o tyranii, a z drugiej cały czas podkreślamy, że to domena wolności.
Tak. W ogóle ta architektura jest trudno definiowalna. Trudno definiowalna ze względu na kraj, ze względu na tematykę, jaką tworzymy, ze względu na zlecenie. Chyba nie słyszałem definicji takiej jednoznacznej, która by mówiła, co to jest architektura. To jest takie częste pytanie, co to jest architektura i każdy architekt odpowiada inaczej.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również.
A może pan zaprojektuje coś dla Mielca?
Dla Mielca? Bardzo, bardzo chętnie. Czekam na to.
No to być może tak się zdarzy, że któregoś dnia się spotkamy przy okazji inauguracji budynku, obiektu, który zaprojektuje w Mielcu pan Bogusław Barnaś, mielczanin. Bardzo panu dziękuję. To była dla mnie bardzo miła i szczególna rozmowa.
Dziękuję również za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi miło, że mogłem tutaj z panem o architekturze rozmawiać.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Dyskusyjny klub radiowy.